Moi drodzy, zanim przejdę do rozważania, mam pytanie, czy wszyscy mamy konspekty? Tak? Czy ktoś nie ma konspektu? Okej, dobrze. Moi drodzy, dzisiejsze nauczanie, dzisiejsze wpatrywanie się w Słowo Boże jest zatytułowane Zsyłam na was obietnicę i ma to swoje źródło w Ewangelii Łukasza, w 24 rozdziale, mamy tutaj wiersze od 44 do 49 i w 49 jest tam słowo, że obietnica mojego Ojca dotyczy tego, że zostaniecie przeobliczeni mocą z wysokości, to znaczy przyjdzie na was moc z wysokości, która jest darem. Jest darem od Boga. Jezus Chrystus był darem od Boga. Jezus Chrystus przyszedł po to, żeby zbawić człowieka, ale wiemy o tym, że Jezus Chrystus powiedział, że na tym się nie kończy. Na tym przygoda z Bogiem, na tym życie z Bogiem się nie kończy. Na tym, że ja tylko przychodzę po to, żeby oznajmić wam Ojca, po to, żeby umrzeć na krzyżu i po to, żeby zmartwychwstać i wrócić do Ojca. To nie jest pełna Ewangelia. Ewangelia ma swoje dalszy ciąg. I dalszym ciągiem i kontynuacją życia z Bogiem jest to, że Jezus Chrystus obiecuje. Jezus Chrystus przedstawia obietnicę w imieniu Boga, że kiedy Jezus odejdzie, a my wiemy, my sami nie żyliśmy w czasie, kiedy Jezus chodził po ziemi, więc ta obietnica bardzo, bardzo jest nam potrzebna. I wypełnienie się tej obietnicy jest dla nas niezbędne, ponieważ my nie byliśmy naocznymi świadkami życia, słów, nauki, działania Jezusa Chrystusa, więc pozostaje nam to, co Jezus powiedział do Tomasza: błogosławieni ci, czyli szczęśliwi ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli, przyjęli to wiarą, przyjęli to pewnością. Skąd ona się bierze? Właśnie z tego, że czerpiemy tą pewność ze Słowa. Idziemy do Słowa, idziemy do Biblii, idziemy do Pisma Świętego, do Pisma Boga, do Boga, który daje nam swoje objawienie poprzez swoje Słowo, a my dzięki temu, że w prostocie zawierzamy temu Słowu i uważamy je za Boże. Nie kombinujemy, nie zmieniamy, nie zastanawiamy się, nie nadbudowujemy, wierzymy, że objawienie jest właśnie przez Słowo Boże i do Niego właśnie z chęcią jako chrześcijanie tutaj zgromadzamy się i odnosimy się. Zatem dzisiejsze słowo będzie dotyczyło właśnie obietnicy Ojca, którego trzeba było przedstawić, Ojca, i mówimy tutaj o Bogu. Sam fakt tego, że mówimy tutaj o Ojcu, już stawia nas w pewnej pozycji do Boga, jako dzieci Boga. I o tym sobie będziemy dzisiaj mówili więcej. Mamy tutaj wiele fragmentów w tej żółtej tabelce, fragmenty główne. Będziemy czerpali z nich. Warto jest odnosić się później jeszcze w tygodniu do tego, zwracać na to uwagę. Ważne jeszcze jest, po co w ogóle my będziemy dzisiaj mówili o obietnicy. Po co my mamy zajmować się obietnicą daną przez Ojca? I z tym wiąże się pytanie. Pytanie, które mamy zapisane jako stawka, to o co dzisiaj walczymy, to o co dzisiaj gramy, czyli kto i w jaki sposób czyni mnie nowym człowiekiem? Kto i w jaki sposób czyni mnie nowym człowiekiem? Dzisiaj mieliśmy mnóstwo modlitw, które pokazują nam taką rzeczywistość naszego życia, że my sami jesteśmy w jakiś sposób niedomagający, jacyś trochę ułomni, trochę nieświadomi też spraw, nie potrafiący załatwić najważniejszych spraw w naszym życiu, chociażby chorób i szczególnie tych chorób śmiertelnych. Często mamy trudności w relacjach z ludźmi. Widzimy w swoim życiu, że jakby czegoś nam po prostu brakowało, jakbyśmy czegoś nie potrafili, jakbyśmy czegoś nie rozumieli, jakbyśmy czegoś było nam w życiu brak. I właśnie dzisiejsze poszukiwania będą dotyczyły tego właśnie nowego stworzenia, nowego człowieka. W jaki sposób ja mogę stać się nowym, aby żyć zgodnie z wewnętrznymi, głęboko często schowanymi pragnieniami. Zatem, co jest nagrodą za poszukiwanie? Nagrodą za poszukiwanie jest to, że Bóg czyni mnie nowym człowiekiem przez chrzest w Duchu Świętym, który można określić jako wszczepienie Ducha Świętego w istotę człowieka. Jakiś czas temu też podałem pewien przykład transplantacji. Człowiek bez przeszczepu, który ma chorą na przykład wątrobę, nie przeżyje. Który ma chore serce, już teraz się robi takie przeszczepy. Nie może dalej funkcjonować, bo tamto się zużyło. I właśnie wszczepienie w człowieka Ducha Świętego jest nowym życiem, nowym początkiem. Daje nowy bieg, rozpoczyna nową jakość życia. Właśnie wtedy, kiedy Duch Święty zostaje wszczepiony w człowieka. Wydarzenie to rodzi w człowieku świadomość. Świadomość. To jest ważne. I postaramy się później odpowiedzieć na to pytanie również, co to znaczy być świadomym wszczepienia Ducha Świętego w nas. Że stał się dzieckiem Boga. Świadomość, poznanie i pewność, że w momencie, kiedy otrzymuję Ducha Świętego, jestem już dzieckiem Boga. Skutkuje owocami Ducha oraz wprowadza w sferę duchowych darów. Kiedy zajmujemy się, część ludzi zajmuje się sprawą rozważań Ducha Świętego, Kościół zajmuje się tematem Ducha Świętego, to wielu ludzi podkreśla sprawę darów duchowych i mocy, która przychodzi właśnie wraz z daniem Ducha Świętego. Natomiast to, co jest dla nas wyjątkowe i to, co chcemy podkreślić w naszym rozważaniu, jeśli chodzi o właśnie obietnicę zesłania Ducha Świętego na człowieka, jest nie tylko to, że człowiek jest obdarzony mocą, ale także, że ten dar Ducha Świętego jest związany również z nowym człowiekiem. Z nowym człowiekiem. Czasami możemy zastanawiać się, czy ty masz Ducha Świętego. No, bardzo często przypisywane jest to do jakiegoś jednego daru. Na przykład darów języka, mowy na językach. Jeśli ktoś nie mówi językami, no to czasami można by się zastanowić, czy masz Ducha Świętego. Ale nie tylko to, że dostajemy dar, ale również to, że Duch Święty daje nam nowego człowieka, nową naturę, zmienia w nas nowego człowieka. Złota myśl to jest ta myśl, która może nam dzisiaj towarzyszyć, kiedy stąd wyjdziemy. I może jest tak, że niewiele dzisiaj zapamiętasz. Może z różnego powodu, może twoje myśli są gdzieś indziej. Może masz swoje sprawy, może żyjesz jakimiś problemami, może żyjesz problemami innych ludzi. Nie wiem, czasami trudno jest się skupić, skoncentrować. To ta myśl, możesz skoncentrować się tylko na tej myśli, tak aby ona została w tobie. Dlaczego ta myśl i po co ona nam? My żyjemy teraz w takim czasie i takim nauczaniu, że pragniemy uczyć się i poznawać i przypominać sobie treści Słowa Bożego nie po to tylko, żebyśmy my z tego czerpali, ale żeby przekazać to dalej. Czyli uczymy się tego po to, żeby przekazać to dalej. Komu? Komukolwiek. Może nawet pierwszemu napotkanemu człowiekowi. Może. Może komuś z rodziny. Komuś, kto żyje obok nas i będzie potrzebował tej treści, ale nie jest sam w stanie do tej treści po prostu dotrzeć w żaden sposób. Bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga. Bo wszyscy, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Boga. Nie tylko dziećmi taty, mamy. Nie tylko te pierwsze narodziny. Nie tylko ta nasza ziemskość, ale dzięki Duchowi Świętemu możemy powiedzieć, że mamy jeszcze Ojca w niebie, że nie tylko mama i tata. Bo jak jesteśmy dorośli, no to już mama, tata gdzieś tam sobie żyją czasami, bądź też mamy 30 lat, tak jak ja, to mogę powiedzieć, żyją 500 kilometrów ode mnie. Żyje, bo już tata nie żyje, ale mama jest. I gdzieś ona tam jest. Ale świadomość tego, że jest Ojciec w niebie i ja mogę mieć Ojca w niebie, zmienia postać rzeczy w moim życiu. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, czyli ten duch, o którym my dzisiaj mówimy, nie prowadzi nas w niewolę, ale będzie nas prowadził do uwolnienia. A my mamy sobie uświadomić, że bez Ducha Bożego jesteśmy w niewoli. A Duch Boży uwalnia człowieka. By ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, w którym wołamy: tatusiu, tatusiu. Ja nie pamiętałem nigdy, nie pamiętam, żebym kiedykolwiek użył do mojego ojca ziemskiego słowa tatusiu. Ciężko było mi powiedzieć słowo tatuś z powodu bólu, wstydu, cierpienia, wspomnień. Więc dla mnie odkrycie tego fragmentu, w którym ja mogę uznać Boga swoim ojcem i powiedzieć do Niego tatusiu, było rewolucją w moim życiu. Ponieważ ja nigdy do żadnego ojca ziemskiego, a miałem jednego, nigdy nie powiedziałem słowo tatusiu. Nigdy go nie nazwałem tatusiu, więc ponieważ Duch Święty przyszedł do mnie, a ja poznałem przez to, że moje usta wypowiadają to słowo, zrozumiałem też, że dostałem ducha nie niewoli, ale ducha uwolnienia, w którym mogłem przeżyć uwolnienie, aby móc powiedzieć: tatusiu, tatusiu. Wielka gra. Ważny jest wybór tych fragmentów głównych. I dlaczego jest ich tak wiele? Dlatego, że chcemy jak najlepiej skorzystać z całego dorobku Pisma mówiące o chrztu w Duchu Świętym. Podkreślamy przy tym ważność i znaczenie tego, co stało się dorobkiem naszych wspólnot, mianowicie dosłowne tłumaczenie, ale również te tabelki, które mamy chociażby w nowym przekładzie, które dają nam informacje, dodatkowe informacje, które wspierają nas w zrozumieniu tego, czym to przesłanie dla nas jest. Więc pójdźmy do najważniejszego zagrania, do ważnych zagrań w dzisiejszym dniu, do ważnych treści. I mamy tutaj cztery spostrzeżenia. Chciałbym chwilę każdemu też poświęcić. Więc pierwszym spostrzeżeniem dla nas, jeśli chodzi o rozważanie obietnicy, która pochodzi od Ojca, jest chrzest w Duchu Świętym, jest obietnicą dla wszystkich, jest obietnicą dla wszystkich. I mamy tutaj tekst z Ewangelii Jana, z rozdziału 7, wiersze 37-39, który mówi tak: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. To jest ciekawe. Niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Kto wierzy we mnie, więc źródło tej wody, źródło nowego życia pochodzi od daru i pochodzi od Boga. I zaczyna się wtedy, kiedy my przyjmujemy Go, kiedy On zaczyna być w nas i wtedy zaczyna się to nowe życie, nowe myśli, nowy człowiek. To zaś powiedział o duchu, którego mieli wziąć ci, którzy w niego uwierzyli. Jeszcze bowiem nie było ducha, gdyż Jezus nie został jeszcze uwielbiony. I tutaj możemy powiedzieć, że w Starym Testamencie były nawrócenia i wielu ludzi uważa, że z Bogiem i relacja z Bogiem polega na sile swojego charakteru. To ja się odwrócę od swoich grzechów. Moja w tym wola i moja w tym rzecz. I to ja dysponuję tak na dobrą sprawę, to po mojej stronie stoi, jak będzie wyglądała moja relacja z Bogiem. I nawrócenie niektórzy ludzie traktują jako zasługi. I ponieważ się nawrócili, ponieważ zostawili, oczekują wtedy nagrody. Ale jeśli tej nagrody nie ma, to wtedy nie ma i nie opłaca się nawracać. Takie nawrócenia były w Starym Testamencie. Na przykład król Dawid popatrzył na Batszebę, Natan go wypatrzył, prorok, no i wtedy Dawid uderzyć się musiał w pierś i to było nawrócenie, ale jeszcze nie był dany Jezus. Jeszcze Jezus nie był uwielbiony. To znaczy, jeszcze Jezus nie przyszedł na ziemię i Jezus nie został jeszcze ogłoszony jako królem, jako Mesjaszem, więc takie nawrócenia kiedyś były. I dzisiaj też mogą być. Ale obietnica, chrzest Duchu Świętym, to nie jest zasługa człowieka. To nie jest nawrócenie człowieka. To jest dar pochodzący od Boga. To jest praca Boga w człowieku. Dlatego jest powiedziane, kto pragnie tej przemiany, niech przyjdzie do Boga. Niech nie myśli, że sam może. Kto pragnie przemiany, musi przyjść do Boga, ponieważ zmiana w nowe pochodzi od Boga. Nie możemy tego sami wypracować. I nie wystarczy tylko odwrócić się od grzechów i traktować często to jako zasługę. Musimy przyjść do Boga i musimy polegać na Nim, że to On da nam się napić z chrztu w Duchu Świętym. Nie ma w Piśmie Świętym, uwaga, żadnego fragmentu, który by ograniczał obietnicę chrztu w Duchu Świętym do grona jakichś wybranych. Obietnica ta dotyczy zatem mnie i ciebie również. Mnie i ciebie również. Dzieje Apostolskie 1:4-8. Nie oddalajcie się z Jerozolimy. Oczekujcie obietnicy Ojca. Będziecie ochrzczeni w Duchu. Otrzymacie moc Ducha Świętego, który na was stąpi i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, Judei, Samarii i aż po krańce ziemi. Dla was, Dzieje Apostolskie 2:39. Dla was jest to obietnica i dla waszych dzieci i dla wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. I my jesteśmy również tymi, którzy dzięki ich życiu, dzięki temu, że oni nosili słowo, dzięki temu, że oni zanosili Ewangelię do ludzi, my dzisiaj możemy mieć z tego udział. My dzisiaj możemy o tym usłyszeć i dzisiaj, słysząc głos Boga, jesteśmy z pewnością powoływani do tego, żeby to usłyszeć i przyjąć. Czy to również jest dla ciebie? Czy ty też chcesz z tego skorzystać? Czy raczej chcesz żyć po swojemu? Czy raczej chcesz myśleć o sobie i chcesz kontrolować swoje życie? I może nawet powoływać się na tym, że jesteś chrześcijaninem. I może mówić o sobie, że jesteś chrześcijaninem. I może się nawróciłeś. I może żyjesz w taki sposób, że odsunąłeś od siebie złe wpływy. Ale czy jesteś zdolny do? Czy jesteś zdolny do miłości? Do sprawiedliwości? Do łagodności? Do cierpliwości? Do wstrzemięźliwości? Spostrzeżenie drugie. Chrzest w Duchu Świętym jest elementem nowego narodzenia. Jest elementem nowego narodzenia. To znaczy zbawienia. Mamy tutaj dwa fragmenty. Pierwszy, Ewangelia Jana 3:3-8, który mówi: ręczę i zapewniam cię, że kto nie zostanie zrodzony na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Niektórzy mówią: okej, w przyszłości jeszcze pewnie będzie jakaś szansa. Nie znajdujemy takiego fragmentu. Po śmierci trudno, w piśmie trudno jest znaleźć fragment, który mówi o tym, że jak tutaj się nie uda, to może będzie tam. Wielu ludzi żyje nadzieją, wszyscy ludzie będą zbawieni, bo nieważne, którą drogą, ważne, żebyś doszedł. Nieważne, jak ma na imię Bóg, ważne, że ktoś wierzy w Boga i może jakoś się uda. Wielu ludzi tak żyje, wielu ludzi tak myśli. Wielu ludzi tak podchodzi do sprawy, zakładając: nikt nie zna przyszłości, nikt nie był, nie przyszedł z nieba, nikt nam tego nie objawił, więc myślimy, że no, zbawienie powszechne jest możliwe. No tak, ale jest taki sposób myślenia jest bardzo ryzykowny, tym bardziej, że mając Ewangelię Jana, odnosimy się do słowa Jezusa, który mówi: bądźcie pewni i daję moje słowo, czyli ręczę i zapewniam, że kto nie zostanie zrodzony na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. I można oczywiście to zbagatelizować. Można w to nie wierzyć. Ale to wypowiedział Jezus. Nikodem na to: jak może urodzić się człowiek, będąc starcem? Jezus mówi: ręczę i zapewniam cię, że kto nie zostanie zrodzony z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Z wody i z ducha. Ta woda nie dla wszystkich jest jasna, ponieważ niektórzy uważają na przykład, że woda to jest synonim ducha. Więc w treści tego słowa niektórzy uważają, że powinniśmy przeczytać z wody, z ducha i z ducha. Ale my sięgamy do innych treści Pisma Świętego i zauważamy tam, że jest mowa o pewnej kąpieli. Kąpieli odrodzenia. A kąpiel odrodzenia dotyczy również chrztu. Chrztu wodnego. Chrztu, który dotyczy również pojednania pokuty. I mamy tutaj możliwość przeanalizowania tego. I stworzone zostało równanie. Może być takie równanie. Więc czym jest zatem nowe narodzenie? Jak możemy ubrać to w równanie? Nowe narodzenie równa się narodzenie z wody plus narodzenie z ducha. Zatem narodzenie z wody to pokuta i zanurzenie w wodzie. I tak jak ostatnio powiedzieliśmy też, że zanurzenie w wodzie bez pokuty jest zwykłą kąpielą, taką standardową. Ale pokuta i zanurzenie w wodzie jest chrztem w imię Jezusa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Gdy jednak pojawiła się list do Tytusa, 4 werset. Gdy jednak pojawiła się dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie z uczynków, które my dokonaliśmy w sprawiedliwości. Próżno szukać naszej sprawiedliwości. I próżno jest postawić na wadze nasze dobre uczynki i nasze złe uczynki. Ale właśnie nie dlatego, że robiliśmy dobre. Bo Bóg nie zamierza mierzyć nas, bo gdyby miał nas zmierzyć, chyba nie trzeba dokańczać. Ja byłbym pierwszy, który poszedłby do piekła. I zdałem sobie z tego sprawę. Lecz według swojego miłosierdzia, miłosierdzia, które On ma w sobie, miłosierdzia to jest to, co On myśli o mnie, to, co On ma dla mnie, to, co przygotował dla mnie. On to wie. Miłosierdzia przez kąpiel, uwaga, powtórnego narodzenia oraz odnowę Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawcę, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się dziedzicami według nadziei życia wiecznego. Usprawiedliwieni Jego łaską, abyśmy się stali dziedzicami według nadziei życia wiecznego. Usprawiedliwienie to zbawienie, które daje o sobie znać. Kiedy żyłem bez Ducha Świętego i kiedy nie znałem Ducha Świętego, kiedy Duch Święty jeszcze nie był, to miałem czasami wyrzuty sumienia, które próbowałem bardzo szybko zagłuszać. I zrozumiałem, że im dłużej to trwa, tym dłużej moje sumienie mnie po prostu gryzie. I dlatego postanowiłem zadusić swoje sumienie tak, żeby robić coś złego i nie czuć poczucia i nie mieć poczucia winy. Dlaczego? Bo mnie to sumienie najzwyczajniej w świecie dobijało. Ono cały czas mi się włączało w momencie, kiedy ja nie chciałem. To znaczy, czasami żyłem życiem pobożnym. Byłem w kościele czasami, w budynku kościelnym. Czasami robiłem dobre rzeczy, ale wtedy, kiedy ja chciałem być blisko Boga, moje sumienie dopadało mnie i przypominało mi to wszystko złe, co robiłem. I nie mogłem sobie z tym poradzić w żaden sposób. W żaden sposób. Nic nie pomagało. Próbowałem zagłuszać na chwilę. Chciałem coś zrobić takiego, co by było długotrwałe. Tak na tydzień chociaż. Chciałem wydłużyć ten taki spokój mój wewnętrzny. Ale żeby to zrobić, musiałbym się upić na tydzień. Stracić przytomność na tydzień. Ponieważ kiedy tylko miałem swoją świadomość, zawsze wyrzuty sumienia mnie doganiały. Zbawienie to kąpiel nowego narodzenia plus odnowa Ducha Świętego. Odnowa Ducha Świętego. Spostrzeżenie trzecie. Chrzest w Duchu Świętym daje o sobie znać poprzez wzbudzenie w nas świadomości, że jesteśmy dziećmi Boga poprzez dary i owoce Ducha. Myślę, że każdy z nas pije w domu albo herbatę, albo kawę. Zgadza się? Tak? Zgadza się? Po czym poznajemy, że wypiliśmy kawę albo herbatę? Kiedy odstawiamy kubek, już go nie ma. I wtedy pytanie jest, po czym poznajemy to, że właśnie wypiliśmy tą kawę? To jest wypełnienie. Czuć to w środku. Jest pewne doznanie. Podobnie jest zresztą w Duchu Świętym. Po czym poznamy, że Duch Święty przyszedł do nas? Właśnie. Ten, kto ma Ducha Świętego, ten to czuje. Ten, kto nie ma Ducha Świętego, ten nie może nawet pojąć, co ja mówię. I mogę używać Tobie mnóstwo przykładów, nawet jak ten może niedoskonały, z kawą i herbatą. Ale Ty sam musisz spróbować. Ty sam musisz doświadczyć. List do Rzymian, 8 rozdział, wiersz 14-15. Bo wszyscy, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Nie wzięliście przecież ducha niewoli, by znowu pogrążać się w lęku, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to Duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. Między innymi po tym, kiedy nigdy nie powiedziałeś do swojego ziemskiego ojca, tatusiu, i kiedy stajesz w życiu przed Bogiem i jesteś w stanie powiedzieć tatusiu, to coś się w twoim życiu zmieniło. I zapewne jest to coś innego. Coś, czego nie doświadczyłeś w życiu. I to jest nowe. I jeśli nie zrobiłeś tego sam przez całe życie, jeśli jesteś w stanie to zrobić, to jeśli właśnie jest to związane ze słuchaniem słowa, to zastanów się, czy właśnie Duch Święty nie udzielił Ci takiego daru i takiej łaski i takiego miłosierdzia, że właśnie jesteś w stanie to powiedzieć. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, wiersze 4-7. Różnorodne zaś są dary łaski, a Duch ten sam. Różnorodne są posługi, ale Pan ten sam. Różnorodne są też sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich, każdemu zaś dla wspólnej korzyści udzielany jest przejaw Ducha. Przejaw Ducha. To oprócz tego, że będziesz miał poczucie, że jesteś dzieckiem Boga i że jesteś w stanie do Boga powiedzieć tatusiu, to jeszcze Duch Święty chce dać Ci swój przejaw. Przejaw działania, abyś Ty był wyposażony, abyś Ty mógł funkcjonować, ponieważ jeśli powiesz do Ojca Boga tatusiu, to zrozumiesz również, że jeśli jesteś dzieckiem Bożym, to rozejrzyj się. Rozejrzyj się. Są tu jeszcze inne dzieci Boga. Więc nie jesteś sam. I Bóg chce dać Ci, Duch Święty chce Ci dać, chce Cię wyposażyć, abyś pośród dzieci Bożych mógł żyć. Abyś z dziećmi Boga mógł funkcjonować. pośród nich żyć w taki sposób, aby uzupełniać ich braki, aby czerpać od nich, aby dawać to, co Bóg daje Tobie i przekazywać dalej. Galacjan. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciw takim nie ma prawa. Czy jest ktoś w stanie odegrać rolę nieochrzczonego duchem i żyć w taki sposób, jaki tu pokazuje list do Galacjan? Wielu próbuje mówić: jestem chrześcijaninem. Ale kiedy spotyka się z tym fragmentem, to głębiej się musi zastanowić, co to znaczy w jego życiu być chrześcijaninem. Mamy tu trzy fragmenty. Z listu do Rzymian, z pierwszego listu do Koryntian i z listu Galacjan. Co one mówią? Zatem list do Rzymian mówi o Duchu Bożym, który sprawia, że jesteśmy dziećmi Boga. Czyni ludzi, czyni ciebie i mnie dzieckiem Boga. List Koryntian mówi o Duchu Świętym, który daje dary różnorodne. List do Galacjan mówi o owocu Ducha. Ja nazwałem to DNA Ducha Świętego. Nie da się tego podrobić. Nie da się tego podrobić. I spostrzeżenie czwarte. Przeżycie chrztu nie musi być warunkiem koniecznym otrzymania Ducha Świętego. Dzieje apostolskie, 10 rozdział, wiersze 44-48. A gdy Piotr jeszcze mówił o tych sprawach, Duch Święty stąpił na wszystkich słuchających tego słowa i zdumieli się wierzący pochodzący z obrzezania, ilu ich przybyło wraz z Piotrem, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wywyższali Boga. Wtedy odezwał się Piotr: czy ktoś może zabronić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego jak i my? I rozkazał, aby byli ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa. Następnie uprosili go, aby pozostał z nimi kilka dni. I apostoł Piotr powiedział: czy ktoś może zabronić? Wiecie, to nie byli ludzie pierwsi lepsi z ulicy, którzy nic nie wiedzieli. Oni najpierw otrzymali Ducha Świętego i apostoł Piotr to rozpoznał, a dopiero wtedy powiedział: nic nie stoi na przeszkodzie. Kolejność w tym przypadku nie ma znaczenia. Czy przejdziesz przez wody chrztu, czy najpierw dostaniesz Ducha Świętego? My wiemy o tym, że chrzest wodny jest związany z pokutą. Z pokutą. Ale jeśli w nich już był owoc Ducha Świętego, to nie byli ludzie żyjący jakoś byle jak. Ale to byli ludzie, którzy chcieli słuchać. To byli ludzie, którzy posłali po Piotra, bo chcieli znać Ewangelię. A byle kto, żyjący byle jak, nie szuka tak obecności Ewangelii. Więc ci ludzie zostali poruszeni, dotknięci i chcieli słuchać dalej, chcieli więcej zrozumieć. Zatem zgromadzeni u Korneliusza nie byli wprawdzie ochrzczeni w imię Jezusa, ale już opamiętani. Oni już opamiętani byli. Oni już wyznawali grzechy. Ciekawe, że napełnienie Duchem Świętym nie unieważniło potrzeby chrztu w imię Jezusa. To, że dostaję Ducha Świętego, zanim jestem ochrzczony w imię Jezusa, to w tym fragmencie nie zwolniło ich z pewnej odpowiedzialności za to, żeby dać się ochrzcić. I decydująca chwila, drugi list do Koryntian, wiersz 13, rozdział 13, wers 5. Tam jest tak napisane: badajcie samych siebie, czy jesteście w wierze. Doświadczajcie siebie, czy nie rozpoznajecie samych siebie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba że rzeczywiście jesteście niewypróbowani. Sprawdź się. Sprawdź się. Jak to zrobić? Właśnie w taki sposób. Czy jesteś przekonany, że jesteś dzieckiem Bożym? Czy odnajdujesz w sobie, rozpoznajesz dary Ducha Świętego? Czy występują w tobie owoce, owoc Ducha Świętego? Więc możesz powiedzieć: tak, trwam w wierze i jestem pewien, że Duch Święty jest we mnie. Co jeśli nie rozpoznajesz w sobie? Co jeśli nie masz wewnętrznego przekonania o tym, że jesteś dzieckiem Bożym? Co jeśli nie widzisz w sobie darów? I co jeśli nie widzisz owoców Ducha Świętego w sobie? Jest dla ciebie wiersz z Dziejów Apostolskich, drugi rozdział, wiersze 37-39. Tam jest pytanie: co mamy czynić? Co mamy czynić, kiedy nie widzę? Niech każdy da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Zatem, jeśli nie widzisz tego w sobie, to proś. Proś, aby Bóg pozwolił ci sprawdzić samego siebie, ale w szczerości. Nie tak, że stoję przed lustrem i jestem zdolny do tego, żeby oszukać samego siebie. Powiedzieć: no dobra, pewności, że jestem dzieckiem Bożym i że nie potrafię powiedzieć do ojca: tatusiu, to pominę. To, że nie widzę możliwości współpracowania i życia z ludźmi wierzącymi, no to też pominę. To, że nie mam cierpliwości, łagodności i wstrzemięźliwości, też mogę to pominąć. Też mogę powiedzieć sobie: no nie mam, no pan X, pani Y też nie mają. Stać przed lustrem i powiedzieć: ale w końcu jestem chrześcijaninem. Proś. Jeśli nie masz, to proś. Jeśli masz, trzymaj, co otrzymałaś. Trzymaj tego, co masz. Na koniec zadbaj o to, byś mógł powiedzieć innej osobie, że Bóg obiecuje swojego Ducha również mnie, również tobie. Że umiem wskazać fragmenty mówiące o tym, jak rozpoznać obecność Ducha Świętego w człowieku. Dziecko Boże, dary, owoce.
I potrafię skorzystać z obietnicy Ducha i pomóc skorzystać innym.
Powstańmy. Zapraszam.